TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Tu jest sobotni poranek w TOK FM. Aleksandra Karasińska. Majówka, wolne dni na początku maja stały się już u nas tradycją, ale nie zawsze tak było. W PRL święto pracy i pochody pierwszomajowe były co roku jedną z najważniejszych imprez propagandowych organizowanych przez polskich komunistów. I o tym właśnie porozmawiam dziś z moim gościem. W studiu ze mną profesor Piotr Osenka, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, pochody pierwszomajowe to było święto ludzi pracy, czy wolne, czy wyreżyserowany spektakl władzy? Właściwie czym były i czemu służyły pochody?
To był rytuał władzy przede wszystkim. Tak mówiąc w największym skrócie, nawiązywały oczywiście do tradycji pochodów przedwojennych, do tradycji ruchu robotniczego, natomiast po 1945 roku były elementem wyreżyserowanego spektaklu władzy, uroczystości państwowych, w czasie których w całym kraju odbywały się masowe pochody, które miały pokazywać, że oto społeczeństwo spontanicznie i oddolnie, a także entuzjastycznie wyraża zaufanie wobec elit rządzących, elit partyjnych i państwowych, przede wszystkim partyjnych, z tym naciskiem, że to było zaufanie, które również władza okazywała społeczeństwu, bo pokazywała, że społeczeństwo jest godne.
I blisko siebie, przynajmniej tak to pokazywały media. Z tą spontanicznością to chyba była lekka przesada, bo one były bardzo mocno wyreżyserowane.
To oczywiście się trochę zmieniało w czasie i na pewno jakaś część uczestników tego pochodu rzeczywiście przychodziła tam, żeby się pobawić, żeby zobaczyć ludzi z pierwszych stron gazet, zwłaszcza w epoce przedtelewizyjnej. To była no właściwie taka pewnego rodzaju atrakcja. Można było zobaczyć na żywo prezydenta, blisko niego przejść. No to była jakaś tam atrakcja. Nigdy nie wiemy i nie dowiemy się, jaka część tych pochodów uczestniczyła, ludzi w tych pochodach przychodziła z dobrej woli, a jaka no po prostu dlatego, że im kazano, bo był oczywiście cały system przymuszania, sprawdzania list obecności, organizowania zbiórek, pilnowania, żeby nikt nie uciekł, sankcji za niepojawienie się na pochodzie pierwszomajowym. Władza dbała o to, rządzący dbali o to, żeby społeczeństwo stawiło się możliwie jak najtłumniej. Chodziło też o to, wśród wielu różnych rzeczy, żeby pochody pierwszomajowe były tłumniejsze niż procesje Bożego Ciała.
Tak, czyli żeby pokazać, kto ma większe poparcie społeczne. W Warszawie ten główny pochód przechodził obok Trybuny Honorowej, gdzie stał albo Bierut, czy potem na przykład Gierek. I jednym z takich punktów tego całego spektaklu, tego ceremoniału, było pojawienie się dziewczynki podnoszonej do góry przez funkcjonariuszy BOR. I ta dziewczynka wręczała kwiaty przywódcy, otrzymując w zamian cukierki. Czy to miało pokazać, że, nie wiem, łaskawość tego władcy, tego szefa KC, czy jakoś właśnie zmiękczyć jego wizerunek, czy pokazać, że społeczeństwo kocha przywódcę? Czego to było opowieść? O czym?
No, można powiedzieć, że to jest oczywiście uniwersalny rekwizyt w marketingu politycznym, czyli dzieci, które ocieplają wizerunek władzy. No tutaj rządzący bardzo lubili się, wszyscy po kolei lubili się fotografować i pokazywać z dziećmi, w szczególności Bolesław Bierut, przepraszam, który ma wiele, jest wiele jego zdjęć, a także ujęć filmowych, gdzie te dziewczynki rzucają mu się na szyję, a on wpija im się w usta w serdecznym ojcowskim pocałunku. No dzisiaj to by było nie do pomyślenia.
To prawda. Ja czytałam też, że zaraz po wojnie, jeszcze w czasach odbudowy kraju, przed 1 maja różne zakłady pracy czy załogi, pojawiały się u nich takie zobowiązania produkcyjne, czyli składano czy pojedynci czy robotnicy, czy właśnie całe załogi, jakieś zobowiązania, że zrobią w czynie społecznym, czy dodatkową pracę jakąś wykonają. No i ogłaszano to właśnie w Dzień Pracy, więc tak naprawdę zamiast święta ludzi pracy i odpoczynku, to było zobowiązanie do dodatkowej pracy, czyli to święto pracy no nie do końca było samym świętem.
Współzawodnictwo pracy, to zwłaszcza w okresie stalinowskim, było no, częścią w ogóle rytuałów publicznych. Ono towarzyszyło nie tylko pochodom 1 maja i nie tylko Świętu Pracy. Wszystkie ważniejsze święta, było ich kilkadziesiąt rozsianych w kalendarzu, miały swoje właśnie takie mobilizacje. Były różne cele, bo stalinizm wychodził od zobowiązań indywidualnych przodowników pracy, później się pojawił wyścig pracy i załogi się ze sobą ścigały, kto bardziej przekroczy plan. Zostawano po godzinach, oczywiście to była praca bezpłatna, to był element wyzysku i to wyzysku traktowanego przez rządzących bardzo serio, bo jeżeli ktoś nie chciał zostać po godzinach, no to znaczy, że sabotował współzawodnictwo, czyli że obce mu były wartości socjalistycznego państwa, wróg. No i takim się już zajmowały służby, więc...
No właśnie, a jak mówimy o wrogach, no to na pochodach też nie mogło zabraknąć pokazania, kim jest wróg i gdzie on jest i kim jest, no i próba ośmieszenia go, bo były też hasła antykapitalistyczne, czy nawet platformy, gdzie w jakiś takich karykaturalnych wręcz sposób pokazywano przywódców innych krajów.
No, to jest, pochód był też okazją do zaprezentowania katechizmu takiego ideologicznego, czyli wszystkie najważniejsze prawdy systemu, najważniejsze hasła propagandowe musiały zostać w czasie tego, musiały wybrzmieć. Czy to na transparentach, czy z głośników. No i pojawiał się też cyrk Trumanillo, który miał być satyrą na amerykańskich imperialistów. On był, wydaje mi się, mało śmieszny. Był raczej taką próbą, prawda, zbezczeszczenia wroga poprzez ośmieszanie, zohydzanie jego figur. No, w antropologii znana figura. I pokazywano strasznych tych kapitalistów z krostami na nosie, jak się kołyszą na boki amerykańscy żołnierze w pikelhaubach, bo to byli imperialiści, rewanżyści zachodnio-niemieccy. Różne mieli atrybuty, zależnie oczywiście od sytuacji aktualnej politycznej. Raz zasadzali się na Jugosławię i ją przejmowali z rąk ludzi pracy i była klika Tito łańcuchowy pies imperializmu. Kiedy indziej bombardowali Koreę. Zdarzało się oczywiście później, że atakowali Wietnam. Różne rzeczy robili ci kapitaliści zależnie od okresu politycznego.
No dobrze, było dużo polityki, był ten wydźwięk ideologiczny, no ale czy była też zabawa? Czy to święto, to były przecież też festyny, różne rodzaje picia, alkohol? Czy pojawił się alkohol?
No, alkohol się towarzyszył nieodłącznie tym pochodom. Towarzyszył im przed samym pochodem, po pochodzie. Część uczestników była już pod dobrą datą. Aparat bezpieczeństwa próbował jakoś to regulować, żeby nie dochodziło do jakichś sytuacji niezręcznych, że ktoś będzie się zataczał przed trybuną, przed pierwszym sekretarzem. Ale tak, no, starano się dać też no, taki rodzaj marchewki. Był kij, była też marchewka, żeby ludzie przyszli, to dobrze zjedzą, kupią, były różnego rodzaju kiermasze, targi, na których można było później na jakichś stoiskach kupić trudno dostępne towary, typu kalosze, miednice, buty.
Książki
też oczywiście, chociaż myślę, że jednak bardziej te kalosze, kiełbaski i piwo przyciągały ludzi. Ale oczywiście chodziło o to też, że właśnie, że ludzie idą i nikt nie wie, czy ten drugi to idzie z dobrej woli, czy pod przymusem. To miało stworzyć taką ogólne przeświadczenie w społeczeństwie, że władza jest bezalternatywna. Że po prostu my jesteśmy na ten system skazani. Tak jak jesteśmy skazani na pogodę. Nic z tym nie zrobimy, nie zmienimy. Lepiej się nie wychylać, bo poparcie jest tak masowe, że...
Zdarzały się rzadkie, ale jednak sytuacje, kiedy społeczeństwo, albo przynajmniej pojedyncze jednostki wyrażały sprzeciw właśnie w czasie tych majowych świąt, tego pokazu siły władzy. No i były pochody zakłócane przez opozycję antykomunistyczną. Jak to się przejawiało i co za to groziło?
Pierwsza taka duża fala protestów i różnych, powiedziałbym, wybryków w czasie tych pochodów, to są lata 40. No, kiedy krzepnący reżim zmusza ludzi do uczestniczenia w tych rytuałach, nie wszyscy mają ochotę i ludzie zmuszeni na złość próbują zepsuć to święto władzy. Rzucają czymś w trybuny, krzyczą hasła niecenzuralne, niszczą transparenty. Zdarzają się tego rodzaju sytuacje lub na przykład wchodzą z symbolami religijnymi, no bo uważają, że jeżeli święto, to musi być na przykład figura Najświętszej Panienki. No i to sprawia, że na przykład stojący na trybunie dygnitarze sowieccy sztywnieją z przerażenia, co to znaczy. Czy na pewno Wydział Propagandy zatwierdził taki scenariusz uroczystości. Później grożą za to bardzo konkretne kary, to znaczy cały pochód jest obsadzony przez UB w okresie stalinowskim, no i jeżeli ktoś się wygłupia, żartuje, wznosi nieodpowiednie hasło albo nawet opowiada dowcipy polityczne półgłosem, to go odprowadzają na bok i to jest tak zwana, zależnie od klasyfikacji, szeptanka, obóz pracy, ewentualnie areszt i proces o szpiegostwo.
Czyli bardzo poważne konsekwencje. 1 maja 1966 roku grupa studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy później zostaną nazwani komandosami, zorganizowała podczas pochodu wywrotową demonstrację. Kto w niej uczestniczył i właściwie co oni tam robili?
Na pewno uczestniczyli Henryk Schleifer i Seweryn Blumstein, bo mi opowiadali o tym. Przy czym tam były pewnego rodzaju różnice zdań, co właściwie należy manifestować. Część z tych studentów, była też, o ile pamiętam, Teresa Bogucka, skandowali po prostu socjalizm, co było nawiązaniem do pisma po prostu w pewnym sensie ikonicznego dla tej grupy. Inni Karol Marx, co było i chodziło i o Karola Marksa, ale też o Karola Modzelewskiego. Natomiast część tej grupy, to była tak zwana grupa wietnamska, później poszła pod ambasadę amerykańską tam manifestować przeciwko wojnie w Wietnamie, ale wcześniej uczestniczyła też w tym pochodzie pierwszomajowym, też wyrażając oburzenie, że władza PRL w niewystarczający sposób pomaga walczącemu Wietnamowi. To były dość takie nieoczywiste dla nas dzisiaj formy buntu, ale oczywiście ten taki wątek antyimperialistyczny, trochę można powiedzieć globalny dla tych lat 60. był też obecny w tych protestach młodzieżowych lat 60.
No, po upadku komunizmu w naszej demokratycznej już rzeczywistości święto pracy nadal jest dniem wolnym od pracy, ale chyba zmienił się zupełnie jego charakter. Czy uważa pan, że dzisiejsza lewica wykorzystuje ten dzień równie z powodów ideologicznych dla siebie w ten sposób, żeby jednak gromadzić wokół siebie ludzi o lewicowych poglądach?
Pewnie by chciała. Natomiast mimo wszystko 1-3 maja to jest ogólnopolskie święto grilla i bardzo ciężko jest to zmienić. Pochody pierwszomajowe jednak mają złą tradycję. PRL zniszczył wszelkie dobre skojarzenie i asocjacje. Owszem, przed wojną to było ważne święto, ale później było to jednak święto właśnie propagandy i przymusu. I przychodzą oczywiście młode pokolenia, które PRL-u nie pamiętają, ale nie sądzę, żeby dla nich ten 1 maja był czymś takim ważnym. Znaczy przeciwwagi dla na przykład Marszu Niepodległości się nie udało z 1 maja zrobić. Ludzie raczej chcą wyjechać, odpoczywać indywidualnie, bawić się. No nie ma takiego powszechnej potrzeby identyfikowania się z jakimiś symbolami lewicy, ruchu robotniczego, no bo to jednak jest tradycja ruchu robotniczego. W momencie, kiedy w zasadzie znika klasa robotnicza, ta, która na cześć której odbywały się te pochody, to wszystko, tutaj świat płynie, zmienia się i wydaje mi się, że te formy już nie nabiorą nowej treści.
Bardzo dziękuję. O zanikaniu tradycji Święta Pracy profesor Piotr Osenka, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję.